Dzień dobry wieczór, Piotrze.
Witam, witam, witam serdecznie.
No ja dzisiaj z wielkim optymizmem, bo wreszcie po takich długich tygodniach, w których mogłem jęczeć, marudzić, to dzisiaj nie mam szansy. Nie mam szansy marudzić. Oczywiście, no, dam z siebie wszystko. Wszystkie siły wykrzesam, żeby trochę pomarudzić, ale będzie mi trudno. Dzisiaj mówimy bowiem o Dune, tej najnowszej, która pokazała się całkiem niedawno, ale no siłą rzeczy, ponieważ to dwie części, to o pierwszej również wspomnimy. I powiem tak, żeby nie przedłużać i nie trzymać Państwa w niepewności. To jest jednak film, który z pewnych względów wbija w fotel. Człowiek mówi takie wielkie wow, bo w kwestiach wizyjnych, w kwestiach takiego widowiska, absolutnego widowiska, no to trudno będzie coś temu filmowi zarzucić. Będę się starał oczywiście, ale to w zupełnie innych obszarach.
Tak, dzisiaj Dune, ja nawet myślałem, żeby sobie ułożyć jakiś wierszyk powitalny albo rymowankę, niestety nic się nie rymuje z Arrakis, ani z Dune'a, takiego przyzwoitego. To nasze wydanie dzisiaj jest trochę specjalne, bo rzadko mamy okazję komentować klasyki, jednak, no pewnie w przyszłości nam się jeszcze zdarzą okazje, między innymi odnośnie tego nowego Aliena. No ale nie trzeba mówić, że Dune wielkim klasykiem jest. No i okazją, jak powiedziałeś, jest do poruszenia tego tematu fakt, że ukazała się druga część serii w reżyserii Denisa Villeneuve'a. I z Dune'ą trochę jest jak z koniem. Jaka ona jest, to każdy widzi i wie. Marku, może z tej racji na sam początek no ze dwa słowa pasowałoby powiedzieć o Franku Herbercie i o samej książce, o samym oryginale. Bo wiesz co, ja widziałem coś takiego, taką tendencję, kiedy się ukazała pierwsza część tego filmu Villeneuve'a w jego interpretacji, że no nawet ukazały się takie edycje, reedycje Dune'y kolekcjonerskie, pięknie wydane. A ja zacząłem się zastanawiać troszeczkę, bo to jednak jest wycinek z epopei, to co widzimy na ekranie, ale też trzeba jasno powiedzieć, że Dune, no, jakby to tak ładnie ująć, już delikatnie się przysypała tym piaskiem z Arrakis.
Ja nie do końca jestem pewny, czy ona się przysypała. Moim zdaniem znowu będę jak ta żaba, czyli się będę próbował rozdwoić. Bo kiedy pierwszy raz sięgnąłem po książkę Dune'a Franka Herberta, to była połowa lat 80. i odbiłem się od tej książki. To było nudne, tam się niewiele działo i w ogóle bez sensu. No, dzisiaj żałuję tych słów, tych myśli, bo po wielu, wielu latach odkryłem, że Dune'a jest książką niezwykłą, wspaniałą, ale nie jest książką dla ludzi, którzy lubią szybką akcję. No, mimo to ją polubiłem, bo to jest książka, która mówi o czymś zupełnie, zupełnie innym. Tam obserwujemy naprawdę inny świat, naprawdę inną kulturę. To wszystko jest inne, to wszystko jest obce, to wszystko jest niezwykłe. I już chociażby z tego względu Frank Herbert, to moim zdaniem wielkim pisarzem był. Oczywiście nie przesadzajmy i nie szalejmy. To był pisarz bardzo, bardzo przyzwoity. Jeśli chodzi o Dune, no to warto powiedzieć, że dzieło jest leciwe, przynajmniej jeśli chodzi o pierwszy tom. Drugi zresztą też. Drugi to jest nie ta historia z tego kina, które będziemy dzisiaj omawiać, to Mesjasz Dune'y, ale Dune'a to jest dzieło pochodzące z połowy lat 60. Inaczej się wtedy pisało, ale też zobaczcie Państwo, jak wielką pracę wykonał Frank Herbert. No, ktoś tam kiedyś zrobił takie porównanie z kulturą, bardzo proste zresztą, nie wymagające specjalnej przenikliwości, porównanie z kulturą ludów Bliskiego Wschodu, ludów pustyni i tak dalej. To wszystko się oczywiście przekłada, ale Frank Herbert zrobił to no po prostu jak dla mnie genialnie, zrobił to naprawdę dobrze, no zostań przy słowie dobrze. Warto powiedzieć, że powiedziałeś, Piotrze, o tym, że to jest cykl. Owszem, mówiłem, pierwsze dwa tomy Duna i Mesjasz Duny, to są lata 60. Tom trzeci, Dzieci Duny, to jest połowa lat 70. Są później kolejne tomy, wybaczcie Państwo, ale już tych kolejnych tomów, to tytułów nie pamiętam. Coś było o Bogu Imperatorzy Duny, jakoś tak to mniej więcej, to już lata 80. Zresztą, jeżeli Państwo śledzicie audycję Bibliotekarium, to wiecie, że pałeczkę przejął syn, wspólnie z kolegą pisali kontynuację, piszą kontynuację, także rozdział pod tytułem Duna nie jest do końca zamknięty, napisany, może w ten sposób. Więc saga się rozrasta, to jest po prostu dzieło, które żyje, ale wrócę do początku swojej wypowiedzi. To nie jest taki rodzaj narracji, w którym się strzelają. Użyję tego zwrotu, myślę, że już Państwo się do niego przyzwyczaili. Wiadomo, że nie chodzi o to, żeby się de facto strzelali, tylko żeby dużo się działo. Tak naprawdę to w Dunie aż tak dużo się nie dzieje, natomiast dzieje się w sposób monumentalny i ja wierzę w tę monumentalność, przynajmniej jeśli chodzi o ten film, o którym dzisiaj mówimy. Moim zdaniem reżyser dobrze odczytał przez lata, przez dziesięciolecia, dobrze odczytał to dzieło i w miarę dobrze oddał je na ekranie. A oczywiście ci wszyscy, którzy śledzą różnice, różne odstępstwa, znajdą oczywiście odstępstwa od książkowego pierwowzoru, ale to tak naprawdę, wybaczcie Państwo, ci wszyscy, którzy śledzicie te jesteście tacy bardzo skrupulatni, no dla mnie to nie ma takiego znaczenia, bo ważne jest widowisko, a to jest wspaniałe. Wspaniałe, zaraz będą zastrzeżenia, ale wspaniałe, jeśli chodzi o kino, bo też Duna jest, jeśli chodzi o książkę, jest wspaniałym widowiskiem, tylko jak Państwu podałem jako przykład siebie, no bo zawsze najbliżej, do tego widowiska trzeba dojrzeć. Kiedy ja w połowie lat 80. czytałem Dunę, nie byłem dojrzały. Zupełnie czego innego oczekiwałem po fantastyce. 10 lat później zrozumiałem, jakim prostym człowiekiem byłem, bo to nie chodzi o to, że to wielkie dzieło jest, bo pewno dyskusje na ten temat, na temat książki, czy też nawet na temat filmu, o którym dzisiaj rozmawiamy, one będą trwały. Jednym ten film się będzie podobał, ta książka się będzie podobała, inni powiedzą, że to nie, w ogóle nie ma co i absolutnie nie. Zawsze tak jest, ale jedno jest dla mnie pewne. Frank Herbert wykonał naprawdę dobrą literacką pracę, czego śladem, czego odbiciem jest film, o którym dzisiaj mówimy.
Tak, a o czym ten film jest, to w zasadzie większość ludzi wie. Tutaj problem jest taki, że Duna miała w sumie trzy wersje. Ma w sumie trzy wersje. Książę Paul Atreides, Paweł Atreides, syn zdradziecko zamordowanego władcy, stara się rozpalić bunt na planecie, skąd jest pozyskiwana, ceniona w całym świecie przyprawa, lub też melanż, bo tak bywa nazywana w tej starej wersji. Naturalnie ona występuje na Arrakis jako substancja o właściwościach psychoaktywnych, umożliwiając między innymi podróże po kosmosie. Nie będziemy tutaj się skupiać chyba za bardzo na treści, Marku. Natomiast jest tak, że ponieważ nie można omawiać drugiej części Duny Villeneuve'a bez pierwszej, a pierwszej bez ekranizacji Davida Lyncha, to może zacznijmy od tego, że można się spotkać z takimi opiniami, że Duna była uważana przez długi czas za dzieło nie do zrealizowania w całości, nie tylko ze względu na rozwlekłość, ale też ze względu na koszta, między innymi poprzez pojawianie się tych potężnych maszyn i stworów. Ze względu na to, że jest jednak lekko przestarzała i tam jest brak obcych alienów, No i że później, w naszych czasach już zupełnie pojawiły się te wątki związane z poprawnością polityczną, bo Duna, jak powiedziałeś, bardzo mocno czerpie z, no nie tylko z tradycji berberskiej, arabskiej, ale też z islamskiej, kwestie Mahdiego i dżihadu i tak dalej. I on to nie przeszło bez echa, chociaż nie słyszeliśmy tych głosów w Polsce. No to były z Duną problemy. W 1984 roku na ekrany wchodzi ekranizacja dzieła Herberta, dla niektórych kultowa, w reżyserii Davida Lyncha. Film jest obarczony wieloma problemami po drodze. Ostatecznie reżyser wyrzeka się tego filmu, stąd też na niektórych wersjach on nie występuje jako twórca, ukrywa się pod pseudonimem. Jest ich bodajże kilka. A to wynika z konfliktów reżysera ze sponsorami. Ostatecznie jednak film trafia na ekrany, staje się dla niektórych dziełem kultowym, chociaż jest przyjmowany, trzeba powiedzieć, bardzo różnie. I dla kogoś, kto się dzisiaj styka po raz pierwszy ze starą Duną, to ona się wyda nie do przyjęcia, wyda się groteskowa, wręcz zabawna, może się wydać nawet starsza niż jest w rzeczywistości. I tam jest tak, w tej pierwszej Dunie, z punktu widzenia dzisiejszego widza, że bohater przede wszystkim główny cały czas do siebie gada, jak Rich w Modzie na sukces. Oni tam też cały czas mówili w myślach, Paul Atreides i reszta też cały czas gadają w myślach. W tej pierwszej Dunie smutno, trochę nudno, efekty specjalne, tak jak z filmu klasy D. Jednak wracam po raz kolejny do tego, że ta Duna ma wielu zwolenników, bo ona ma w sobie takie barokowo-mroczne coś. Jest rozwlekła, jest groteskowa, ale ma to coś. Ta groteskowość jest momentami atutem i nawet nie psują tego momentami takie dziwaczne scenografie i Sting w roli Bersekiera, który tam się pojawia. Osobiście mam lekko nostalgiczny stosunek do tamtej starej Duny. Pamiętajmy, że po niej wyprodukowano też taki europejski miniserial, ale on już się prezentował źle wizualnie, bo tamte efekty specjalne były znacznie gorsze niż w filmie pełnometrażowym, tym wcześniejszym. Dlatego też ten miniserial Duna jest gorzej znany. A że mam nostalgiczny stosunek do tej wersji Lyncha, to wcale nie musi oznaczać, że jestem jej wielkim miłośnikiem. To jest tak jak w Sentymentalniku, do którego was odsyłam, również do tej serii. Po prostu ja ją dobrze wspominam na tle tamtych lat. Ona wielokrotnie leciała w telewizji. Może nie to, że na jedynce, dwójce, ale kiedy się pojawiły te kanały tematyczne, to bardzo często Duna tam gościła. Przy czym to nie była rozrywka też, tak jak książka, jak chociażby Star Wars czy Star Trek. To był taki ciężki, barokowy film, jakby się oglądało Faraona w kosmosie gdzieś. Ale jednak coś tam zostało z tego, taka nostalgia. Marku, jak ty wspominasz na tą Dunę Lyncha?
Warto jeszcze powiedzieć o innym projekcie filmowym, który nie ujrzał światła dziennego, to znaczy nie pojawił się w postaci filmu. Był bowiem taki projekt, ja mam trochę problemy z hiszpańskim, Alejandro Chodorowski, chyba tak to należałoby wymienić. On miał plany rozległe. Nie dość, że takie bardzo wizyjne, to chciał zaangażować jako aktorów osoby niezwykłe. Miał być Mick Jagger, miał grać również Salvador Dali, bo żył. To stary bardzo projekt. Tam się pojawiały naprawdę nazwiska niesamowite. Jeśli państwo jesteście ciekawi, to w internecie całkiem niedawno hula sobie taki jakby trailer filmu, którego nigdy nie było. Trailer, jak mogłaby wyglądać Duna w tej właśnie obsadzie, w tej właśnie reżyserii. Radzę tego poszukać, bo pod względem wizualnym to jest absolutnie niezwykłe. No jak to w trailerach bywa, trailer czasami jest najlepszą częścią filmu. Ale no dzisiaj wypada westchnąć, że coś takiego się nie pojawiło. Ja tylko to zaznaczam, że coś takiego funkcjonuje, może warto się zainteresować. Warto teraz natomiast sięgnąć do filmu, dwuczęściowego filmu, o którym rozmawiamy. Ja na początek wrzucę do puli coś takiego. Znowu będzie kontrowersyjnie. Ja na pierwszej części trochę się nudziłem, ale zrozummy się dobrze. To wszystko trzeba patrzeć w kontekście. Moje różne nudy i moje różne rozterki z poprzednich audycji Filmotekarium, to naprawdę nie da się tego porównać z tym, o czym mówię dzisiaj. To było takie, wiecie państwo, nudzenie się, ale z takim wow, bo jednak obrazy, wizyjność pierwszej części, no umówmy się, jest niezwykła. To, co jest pokazane na ekranie, te machiny, te wnętrza, no bo wiecie państwo, akcja, intryga, tam już nic mnie nie zaskoczy. Zresztą przypuszczam, że spora część z państwa również zaskoczona się nie czuła, bo znała tę historię. Ta historia, trudno, żeby traktować ją jako historię oryginalną. To może bardzo młodzi ludzie, którzy nie czytali książki, no nie wiem, tak sobie wymyślam. To może oni poczują się zaskoczeni. Natomiast ja nie czułem się zaskoczony przebiegiem samej intrygi, samej akcji, natomiast i to z tego względu być może czułem się lekko znudzony, ale jednak wizualność, to wszystko, co widziałem na ekranie, no jednak zapierało dech w piersi i dlatego no, szedłem do kina, szedłem na seans bez jakichś takich specjalnych oporów, jeśli chodzi o część drugą. Wiedziałem, że przynajmniej pod względem takim wow, jak fajnie jest w tym świecie, to się nie zawiodę. I proszę państwa, nie zawiodłem się. Co więcej, zatkało mnie, bo część druga pod względem właśnie tej wizualności, ale też momentami tempa, w jakim się rozgrywa, bo w drugiej części mocno przyspiesza, film przyspiesza, no ach, już proszę państwa, ostatnie pół godziny to po prostu tam, nie wiem, może reżyser nie chciał trzeciej części po prostu nakręcić, ale tam mocno akcja idzie i w dużym tempie i to bardzo dobrze, ale akcja akcją, ale naprawdę jestem zachwycony monumentalnością tego filmu, tej drugiej części szczególnie. No cóż, no, słyszycie państwo po tonie głosu, po pewnej ekscytacji, że naprawdę ten film zrobił na mnie wrażenie. Oczywiście mówię, cały czas podkreślam, że gdzieś tam się pewno bym doczepił, ale nie chcę psuć dobrego pierwszego wrażenia, a ono jest naprawdę znakomite. To się naprawdę ogląda i to naprawdę człowiek może uwierzyć, że inne światy odległe od nas istnieją. I to jest duża, ogromna wartość tego filmu. Myślę, że to bardzo ważne. Ważne, żeby o takich rzeczach mówić. No bo kino to jest sztuka w końcu wizualna. No to co ma nas zaskakiwać? Co ma nas ekscytować? No i dlatego jakiś tam hołd reżyserowi, twórcom filmu składam, bo naprawdę człowieka zatyka.
A ja miałem trochę inne wrażenie, wręcz zupełnie inne. Ja w konfrontacji z pierwszą odsłoną filmu Villeneuve'a byłem oczarowany. No po pierwsze jest to Duna realistyczna, nie jest groteskowa. To jest film, to nie jest epopeja, to jest film, to się da oglądać, fajnie się ogląda. Autorom się udaje zatuszować taką archaiczność, no nie wiem, scenariusza, kanwy, ale mówię to o części pierwszej, wiesz, no Paul nie gada do siebie przede wszystkim, dużo się dzieje, nie jest śmiesznie, nie jest groteskowo, taka strasznie mroczna otoczka jest. Jest taka scena wyjścia żołnierzy przed inwazją na Arrakis, która jest mistrzowska. Dodaj do tego dźwięk, dodaj różne dziwne odgłosy, muzykę, jest naprawdę świetnie. Pierwsza część tej nowej Duny nie grzęźnie też w tych pałacowych intrygach, które mnie osobiście nudzą. Jest to po prostu zliftingowana, trochę uproszczona wersja tej opowieści. W dodatku Villeneuve ma wprawę w filmowaniu obiektów latających, dziwnych, jako reżyser filmu Arrival, Nowy Początek. I to po prostu wygląda dobrze. Robi to wielkie wrażenie w całej rozciągłości. I niestety przychodzi część druga i rozdupca moje dobre opinie. Dlaczego? Ano dlatego, że wychodzą tutaj na jaw pewne mankamenty, których się ukryć nie da. Po pierwsze archaiczność i drugie bardzo dziwnie poprowadzona opowieść, bo z takiego nadmuchanego balonika w części, nadmuchanego przez część pierwszą, przez oczekiwania, nadmuchanego przez początek części drugiej, otrzymujemy w finale Dune 2 takie pryknięcie w zasadzie. No, Paul zdobywa władzę, a możemy się rozejść. Czyli ta finalna konfrontacja między nim a imperatorem jest, ma w sobie tyle emocji, co spotkanie dwóch grzybiarzy na przykład. Tyle tam jest emocji. Christopher Walken, który w wersji Lyncha też występuje i wypada tam jako kolor, tak, bo on się zachowuje jak ekscentryk. A tutaj taki smutny imperator przygaszony, który przyleciał i tak sobie łazi. Bo wie, co się stanie, bo pewnie pamięta, co mu się stało w wersji Lyncha. Myślę, że to wynika z kilku rzeczy. To rozczarowanie. Po pierwsze, to widz wie, jak się Duna skończy. Ale ja też mam strasznie takie wrażenie, któremu się nie mogę oprzeć, poczucie, jakby powiedział pewien jasnowidz, ja mam takie poczucie teraz, że wiesz, w konflikcie między protagonistami a antagonistami, czyli w konflikcie między imperatorem, Harkonnenami, a Fremenami i Polem, mamy zbyt słabo nakreśloną potęgę Harkonnenów. Znaczy, wiesz, o co mi chodzi? Villeneuve mógł trochę oszukać widza, że jednak Pol może przegrać mimo wszystko, że jednak oni są silniejsi. A oni tam jakoś tak sobie bezdamętnie łażą. Znowu widzimy tego barona, jak się kąpie w tej brudnej wodzie, w tej borowinie. Nie ma tam napięcia, tego, które charakteryzowało część pierwszą Dune Villeneuve'a. I w ogóle też to wszystko grzęźnie w tej otoczce religijno-politycznej, która jest nudna dla mnie. Dla mnie znudna i po prostu jak się pierwszy po raz, wiesz, 15 słyszy Lisan al-Gaib albo jakieś tam inne określenie, no to szczerze nie ma się dość. No wiadomo, o co chodzi. Przestańcie tak tym epatować. To jest naprawdę nudne. Wiem, macie go za zbawiciela i takiego Wałęsa, Rakis, ale to dobra, no to niech to przejdzie dalej. A tutaj w pewnym momencie to kluczy to strasznie i muszę powiedzieć, że się mocno rozczarowałem. Co jeszcze można dodać, Marku? Moim zdaniem trochę mnie dziwi to, że wygaszono te protesty ze strony społeczności islamskich. A przecież wiemy, jak Europa, jak Zachód uwielbia te narracje odnośnie poprawności politycznej. Mnie trochę jednak pod względem tych zapożyczeń, także związanych, nie wiem, ze schatologią islamską, no to mnie trochę razi. Nie to, że mnie to razi, że sobie pożyczył, tylko że jest to już takie, wiesz, archaiczne trochę, według mnie. No, okej, mamy pewną konwencję. Duna rozgrywa się według pewnej konwencji. Wiemy, że tu nie można za bardzo eksperymentować, ale czy można było tego poprowadzić w takie trochę inne rejony, gdzie nie mamy, wiesz, jak mówię, epatowania tymi tytułami i tymi wszystkimi przeżyciami i Fremenów, i głównego bohatera, tylko zwrócić uwagę na przykład na jakiś wycinek tej historii, który nie był eksponowany dotąd, na przykład u Lyncha i tak dalej. I tutaj muszę powiedzieć, że ta Duna 2 mocno mnie rozczarowała.
A ja będę Duny 2 bronił. Bo po pierwsze, moim zdaniem próby skupiania się na pewnym wycinku byłyby błędem, bo odebrałyby temu filmowi jego totalność, jego wizyjność, jego właśnie to czym działa moim zdaniem najbardziej, czyli ta jego totalność tego filmu, no bo tak naprawdę jest to film o narodzinach, no nie wiem jak to określić, żeby nikogo nie urazić, Mesjasza, człowieka, który dokona rzeczy wielkich. I o tym jest ten film, więc trudno kręcić go o czymś innym. Jeśli chodzi o obrazowość Dune 2, no to nie będę tu oryginalny, bo oglądałem recenzję Raczka na temat tego i tu, kiedy mówisz o tych wymarszach Harkonnenowych, no przecież tu są sceny, Raczek mówi o tym, mówi o tej pionierce nazistowskiego kina Liefenstahl i tu rzeczywiście mamy takie sceny czarno-białe. One się, co prawda, Raczek troszeczkę nie wszedł w konwencję, bo Raczka nie interesuje fantastyka naukowa. Nawet tak po tonie widziałem, że trochę się wzdryga, jak mówi, w ogóle wypowiada te słowa fantastyka naukowa. To te czarno-białe obrazy, one są bardzo racjonalnie uzasadnione. Tam chodzi o pewne słońce, już nie będę Państwu tego opowiadał. To, że one są czarno-białe, a później wracają do koloru, to niekoniecznie musi, ale też może. Jedno drugiego nie wyklucza kojarzyć się z takimi scenami wręcz nazistowskich filmów propagandowych, bo też takie czasami tam sceny się odbywają. Ten film, powiedziałem, jest monumentalny chwilami i gdyby, no i to pasuje zresztą do tego Muad'Diby, do człowieka, który jest Mesjaszem, który w jakiś sposób jest Mesjaszem, no tak to określmy, ale dobrze, zostawmy te wielkie wątki. On jest moim zdaniem, mówię o drugiej części, również taki wizualny, a może wizyjny, zmiksujcie Państwo oba pojęcia, na takim bardzo prostym poziomie. Tam obrazy, które oglądamy, czy to na początku, kiedy ci komandosi gdzieś tam nagle ulatują, strzelają. Oglądamy film jakby z XX wieku, gdzie snajper działa i odstrzeliwuje poszczególne jednostki, ale to jakby zaniedbujemy, ponieważ wiemy, że to jest część większej całości. I wiecie Państwo, fakt, że nie jest już tak mrocznie jak w pierwszej części, gdzie spora część filmu rozgrywa się we wnętrzach, są tam jednak intrygi pałacowe, o których Piotr mówił, nie ma ich może tak dużo jak w książce, albo nie są z takim naciskiem filmowane w pierwszej części, ale jednak są. Tu dużo przestrzeni mamy w drugiej części. Ktoś w którejś z recenzji powiedział, że druga część jest tak nakręcona, że wręcz czuje się piasek zgrzytający w zębach, kiedy wychodzi się z kina albo wychodzi się z seansu. Coś w tym jest. Rzeczywiście po drugiej części można uwierzyć, że ten świat jest realny, że ten świat naprawdę przeżył taką historię. Ona może nie jest taka jak Mission Impossible, ale jest historią właśnie taką, jaka nas na ogół otacza. Przecież my na co dzień, obserwując politykę, obserwując wydarzenia na świecie, nie obserwujemy wygibasów Tomka Cruise'a, tylko obserwujemy jakieś ciężkie działania w polu. Ktoś gdzieś przesuwa jakąś armię, ktoś gdzieś przesuwa jakieś decyzje. To się wszystko odbywa w takim świecie polityczno-militarno i jakimś tam jeszcze. I coś takiego obserwujemy. To nadaje, moim zdaniem, Dune'ie pewnej realności, realizmu. Jedyne, co mi tak naprawdę mocno przeszkadza w Dune'ie 1-2, traktujmy już tym razem, to małe wyeksponowanie bardzo ważnego momentu, bardzo ważnego elementu tego świata. To oczywiście pada, ale tak bardzo delikatnie, to nie jest wyeksponowane. Po jaką cholerę oni się tłuką i w ogóle robią wszystko, co mogą, żeby tę przyprawę zdobyć. Ja to wiem, Państwo też to wiecie, bo czytaliście książkę, bo oglądaliście inne wersje, ale w tym filmie to nie jest wyeksponowane. Tymczasem, żeby zrozumieć siłę emocji, siłę tego, co się dzieje na ekranie, warto wiedzieć, że bez przyprawy przestaje funkcjonować galaktyka. Ludzka galaktyka, Piotr powiedział, obcych nie ma, ale nie ma też maszyn, nie ma robotów, bo roboty to jest informacja bardziej z książki niż z filmu. Mówię, w filmie to jest ledwo dotknięte. Ja po prostu powiem Państwu szczerze, nie przyglądałem po raz drugi przed naszą audycją części pierwszej, więc nie mam pewności, na ile mocno to jest wyeksponowane. W części drugiej jest to wyeksponowane bardzo delikatnie, jeśli w ogóle. Chodzi o to, że bez przyprawy nie ma łączności pomiędzy gwiazdami. Statki łączące poszczególne słońca, poszczególne gwiazdy w galaktyce nie mogłyby działać, ponieważ nie ma maszyn. Nie ma maszyn, ponieważ maszyn rozumianych jako sztuczna inteligencja, roboty, komputery, ponieważ w swoim czasie doszło do starcia. Starcia, które ta sztuczna inteligencja, te maszyny omal nie wygrały tego starcia i od tego momentu szlaban, ponieważ ludzie wygrali, koniec z maszynami. Do połączeń między gwiazdami wykorzystywani są ludzie, ale ci ludzie, żeby poruszać się w tych prędkościach, w których poruszamy się między gwiazdami, w ogóle móc pewne rzeczy przewidywać, muszą mieć dar prekognicji. A przyprawa to właśnie umożliwia. I umożliwia jeszcze szereg innych rzeczy, no już nie wchodźmy w szczegóły. Ci z Państwa, którzy wiedzą, to wiedzą. Chodzi o to, że jeśli miałbym się naprawdę czepiać, tak, bo muszę się czegoś przyczepić, to moim zdaniem za słabo jest to wyeksponowane w Dune, którą omawiamy. To w jakiś sposób rzutuje na odbiór przynajmniej tych ludzi, którzy z historią stykają się po raz pierwszy. Dlaczego? No bo motywacja do tego, co się odbywa na ekranie, do tych zbrodni, do skali tego starcia, no nie jest do końca jasna. No biją się, spierają, kłócą o przyprawę, ale dlaczego właściwie? Jeśli to wiemy, to obraz przyjmiemy bez bólu, z dużą przyjemnością. Jeśli tego nie wiemy, zgubiliśmy to, to no, może nam się to wydać mało wiarygodne. I jeśli miałbym się czegoś czepiać, to właśnie tego. Ale cały czas podkreślam, w przeciwieństwie do ciebie, Piotrze, ta druga część jest dla mnie pewną taką kwintesencją kina totalnego, to znaczy takiego kina, które atakuje nas, no, przynajmniej tymi zmysłami, które mogą być zaatakowane, czyli dostajemy monumentalną muzykę Zimmera, która już po prostu pod koniec filmu, ktoś to określił jako ścianę dźwięku. Tak, taką ścianę dźwięku otrzymujemy. Obraz jest po prostu też w jakiś sposób totalny. Opowieść, pewne napięcie, no nie przesadzajmy z tym napięciem oczywiście, ale jednak pewne napięcie powstaje. No ja nie oczekiwałem tego, że ta historia skończy się inaczej, ale jednak pewne napięcie jest wywoływane. No ja wyszedłem z kina oczarowany, po prostu oczarowany, nie dam sobie tego odebrać, aczkolwiek rozumiem, Piotrze, to, co powiedziałeś w formie zarzutu, rozumiem to, nie do końca podzielam, ale ten film również tak można odbierać. Jasne.
No tak. Moim zdaniem po prostu w drugiej części się dzieje to wszystko zdecydowanie pokracznie. To znaczy, Diona to nie jest akurat dobry przykład, kiedy moglibyśmy rozmawiać, dlaczego oni zachowują się tak, a nie inaczej. Dlaczego stosują taką taktykę, a nie inną, bo o to już zostawiamy autorowi. Ale wydaje mi się, że ten finał jednak mocno rozczarowuje. Mocno. Takie puk i koniec. I po to to wszystko było. Oni tak naprawdę więcej się nałazili po tej pustyni, niż mieli do roboty na samym końcu. Sceny związane z maszynami, one robią robotę, ogólnie rzecz biorąc. I te sceny są ograniczone mocno w drugiej części. Nie widzimy ich tak wiele. To też sporo odbiera. Jest jeszcze taka sprawa, że ma być część trzecia. I w ogóle to jest też dziwne, że pod koniec drugiej części Dune nam wpadają nowi bohaterowie, którzy wydają nam się kluczowi prawdopodobnie w tej kolejnej części. zawiązuje się pewien konflikt interesów i nie tylko, który będzie pewnie kontynuowany w tej części trzeciej. Zobaczymy, no z tymi wieloczęściowymi filmami bywa tak, że jednak no jest coraz gorzej. Tutaj akurat plusem jest to, że to będzie ta część Dune, która nigdy ekranizowana nie była. I to pewnie też przyciągnie wiele osób zainteresowanych. No tylko czy ona nie utonie właśnie w tych różnego rodzaju intrygach, o których mowa? Przypominam, że to jest świat bez alienów, bez obcych. O, czyli będzie trudno czymś człowieka współczesnego zaskoczyć. Tak jak mówię, no Duna 3, jeżeli powstanie, wyjdzie poza granicę ekranizacji Lyncha i tego, co zwykły szary człowiek o Dunie wie. I to będzie przynętą. Natomiast, jak mówię, jeżeli się będzie opierać na tych kwestiach intrygowo-politycznych, no to będzie kiepsko pod względem przykładowym. A pamiętajmy też, że jak ona powstanie za rok lub dwa, on to wiele osób zapomni, o czym były pozostałe, poprzednie, przepraszam, dwie części. A co z tego wyjdzie? No sam jestem ciekaw. Moglibyśmy jeszcze długo na ten temat dyskutować. Ja ogólnie z jednej strony się nie dziwię, że Duna została tak dobrze przyjęta, a z drugiej strony jednak trochę tak. Dlatego, że ona zawiera w sobie dużą dawkę archaizmów, które są widoczne, kiedy my przestajemy ten film oglądać i zaczynamy się zastanawiać. No to są te, o których już powiedziałem. I też mocno muszę powiedzieć, w drugiej części uderza mnie udarcie tego filmu z emocji. Może jest monumentalność, może jest to wszystko, co cechuje epickie dzieła, ale nie ma temperatury, nie ma oczekiwania. Wiesz, no właśnie się może wiązać po prostu z tym też, że ja Dune Lynch oglądam chyba z 5 razy. To też wiem, co się wydarzy. I może tutaj tkwi haczyk, nie wiem.
Tak mi się wydaje, że rzeczywiście, jeśli szykowana jest część trzecia, to ona już musi chyba zahaczać o drugi tom z uniwersum Dune, czyli Mesjasza Dune. A tak jak powiedziałeś, on nigdy sfilmowany nie był i tu może być haczyk, może być haczyk przyciągający widzów, przyciągający publiczność, a powiem tak cynicznie, a jeśli za kilka lat publiczność będzie chciała być dobrze zorientowana, to jeszcze raz obejrzy część pierwszą i część drugą i kasa będzie się zgadzać. Może to cyniczne, co mówię, ale no cóż, no tak to bywa i ja nawet trudno mi to potępiać. No, w gruncie rzeczy o to chodzi, żeby widowiska przeżywać. Ja powiem jeszcze jedno. Rzecz, o której no, wahałem się, czy o tym powiedzieć, ale powiem oczywiście. Bo myślę, że Duna to jest taki rodzaj widowiska, którego nie należy do końca odbierać rozumem. Sam się dziwię, że to mówię. Tylko emocjami. Trzeba wlepić się w ten ekran i wtedy człowiek, jak się kończy film, mówi sobie wow, co to było, po prostu niesamowite. Natomiast rzeczywiście, ty Piotrze masz rację, kiedy człowiek zaczyna analizować to, co się dzieje na ekranie, tak rozważać troszeczkę, mierzyć, doszukiwać się w różnych szczegółów, to wtedy widowisko traci na atrakcyjności, bo włączamy rozum. Ja myślę, że Duna to jest taki rodzaj filmu, któremu, tuż sobie Państwo wybierzcie, należy zaufać albo należy się oddać. Znaczy nie kombinować, nie włączać myślenia, zachowywać się troszeczkę jak rycerz z jednej z bajek Stanisława Lema. Byle nie myśleć za dużo, tylko chłonąć to widowisko, a wtedy naprawdę, wierzcie mi Państwo, ci wszyscy z Państwa, którzy nie oglądali, wsiąkniecie w to. Natomiast jeśli zaczniecie kombinować, no to rycerz w bajce Lema źle skończył. Państwu też się wtedy to nie będzie podobało, bo po pierwsze, zapewne znacie historię Duny, A jeśli nie znacie, to jak włączycie takie rozumowanie na twardo, to się tam niektóre rzeczy mogą nie do końca zgadzać albo nie do końca mogą być przekonujące, ale kiedy wyłączycie i pochłoniecie obraz, pochłoniecie muzykę, pochłoniecie widowisko, bo tym naprawdę jest Duna, wyjdziecie z kina troszeczkę jak ja, oczadziali, oczarowani, no będziecie ludźmi, którzy przeżyli coś niesamowitego. Troszeczkę, i to też jest zapożyczenie z mojej strony, troszeczkę jest z Duną tak jak z operą. Przecież w życiu nikt nie śpiewa ariowo, nikt nie zachowuje się tak jak na widowiskach operowych. To jest konwencja, to jest pewna umowa. Gdyby tak brać na rozum widowisko operowe, no wybaczcie państwo, ale za każdym razem śmiech. Ale kiedy przyjmie się konwencję operową, że śpiewają, że się dziwnie zachowują, że to w ogóle jest historia, którą trzeba dobrze zmrużyć oczy, żeby oglądać, a to wtedy opera sprawdza się jako pewna konwencja. I myślę, że bardzo podobnie jest z Duną. Zmrużcie państwo oczy, a ten czar na pewno na was spłynie. Takie jest moje zdanie.